Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu.
Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w 21. odcinku jadeitowego podcastu. Dzisiaj jest ze mną Małgorzata Sic, która jest japonistką, magistrem studiów o Azji Wschodniej w Turku i filmoznawczynią. Debiutowała reportażem Kocie chrzciny Lato i zima w Finlandii, ale o Finlandii nie będziemy tym razem rozmawiać. Jest też autorką powieści Pół roku na Saturnie, której akcja dzieje się w Korei Południowej. I ta Finlandia wywodzi się z tego, że Małgosia mieszkała i w Finlandii, i w Szwecji, ale również w Japonii i Korei Południowej. W tym miesiącu, a dokładnie wczoraj, aczkolwiek nie wiem, w którym momencie tej rozmowy słuchacie, ukazała się kolejna książka, reportaż Mądre matki, dobre żony, kobiety w Korei Południowej. I to jest właśnie temat, o którym będziemy rozmawiać. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci, że udało nam się spotkać.
To ja bardzo dziękuję i dziękuję za takie piękne przedstawienie i zaproszenie i jestem podekscytowana.
Wspomnę jeszcze słuchaczom właśnie o zaproszeniu, bo to wszystko nie wydarzyłoby się, gdyby nie wydawnictwo Pruszyński i Spółka, które właśnie ten reportaż wydało i skontaktowało nas ze sobą, także podwójnie mi miło, że wydawnictwo też zauważyło moją działalność. A ja już przechodzę do pierwszego pytania. Będzie bardzo, bardzo ogólne, ale chciałabym wprowadzić słuchaczy w zamysł, w tematykę samej książki. Kim są mądre matki i dobre żony?
Ideał dobrej żony, mądrej matki narodził się w konfucjanizmie. Jak wiemy, to konfucjanizm jest filozofią wywodzącą się z Chin, w której jest bardzo hierarchiczny podział świata. Są powinności, które polegają na tym, że każdy musi znać swoje miejsce, każdy musi w odpowiednim stosunku ustawić się do osoby nad nim. Czyli na przykład podany wobec pana, kobieta wobec swojego męża, najstarszego syna i tak dalej. Dobra żona, mądra matka, w sumie to ty na pewno wiesz na ten temat więcej niż ja, ponieważ jesteś sinolożką. Dobra żona, mądra matka to jest właśnie taki ideał, do którego kobieta powinna dążyć. Dobra żona, czyli taka, która stawia ponad wszystko dobre życie swojego męża, jego zadowolenie i szczęście do tego stopnia, że często musi zapomnieć o swoich odczuciach i emocjach, zazdrości, bo jej naczelnym celem jest bycie tą dobrą żoną. Mądra matka, czyli matka, która nie jest mądra po to, żeby po prostu być mądrą, że to jest jakaś taka cecha dobrze widziana w kobiecie, żeby ona była mądra. No nie do końca. Chodzi o to, żeby była mądrą matką, czyli tą mądrość przekazywała synom. Mądra matka oznacza dobre wykształcenie synów. Nie mówię tutaj celowo dzieci, tylko synów. Natomiast w Korei bardzo często mówi się mądra matka, dobra żona, odwraca się tą kolejność, co też moim zdaniem jest takie wymowne, ponieważ koreańskie społeczeństwo bardzo stawia na edukację i te kobiety, które zajmują się edukacją swoich dzieci, są bardzo odpowiedzialne za tą edukację swoich dzieci, co oznacza, że no, muszą często całe swoje życie podporządkować temu harmonogramowi, według którego dzieci chodzą na zajęcia pozaszkolne, muszą znajdować im bardzo dobrych, wykwalifikowanych korepetytorów i jakby sterować całą ścieżką ich edukacji aż do kariery zawodowej, a właściwie aż do osiągnięcia nieba, sky, czyli dostania się do jednego z tych trzech prestiżowych, najważniejszych uniwersytetów koreańskich, czyli Narodowy Uniwersytet Seulski, Koryo i Yonsei. A konfucjanizm sam został się ważną filozofią w Korei Południowej w XIV wieku razem z dynastią Joseon, która jest uważana za taką no, najbardziej taki okres świetności Korei.
Swoją pierwszą publikację napisałaś na temat Finlandii i jest to reportaż o kulturze, no wydaje mi się, że odmiennej od tej koreańskiej. Może nie, ale dlaczego zdecydowałaś się napisać kolejną książkę akurat o społeczeństwie koreańskim?
Ja się właściwie trochę przypadkiem znalazłam i w Finlandii i potem trochę przypadkiem znalazłam się w Korei Południowej. To znaczy w Finlandii znalazłam się dlatego, że akurat byłam na wymianie studenckiej w Szwecji i wyjechałam na miesięczny wyjazd do Finlandii. Po prostu znalazłam tam studia, które mi odpowiadały, czyli właśnie studia na temat Azji Wschodniej. Na początku studiowałam japonistykę i to było jakby moja ścieżka. Ale kiedy zaczęłam się uczyć właśnie o całym tym regionie Azji Wschodniej, czyli zaczęłam trochę lepiej poznawać zarówno Chiny, Tajwan, Hongkong, także Mongolię, no i Koreę Południową, to zaczęłam się bardziej fascynować tym tematem. Zaczęłam widzieć te relacje, zwłaszcza japońsko-koreańskie, w nowym świetle, którego na japonistyce miałam zupełnie inną perspektywę. Zainteresowałam się bardzo tym tematem. No i kiedy wszyscy składali swoje dokumenty na grant naukowy w Korei, to stwierdziłam, że no nie mogę przepuścić takiej okazji, że coś mnie ciągnie w tamtą stronę i że chcę poznać lepiej ten kraj. A kiedy już wylądowałam w Korei Południowej, to już nie było odwrotu. Już naprawdę od razu mnie to wciągnęło, od razu się poczułam tam jak w domu. Mam wrażenie, że o ile no do Finów, Koreańczycy nie bardzo mi się kojarzą z Finami, już bardziej Japończycy. Natomiast Koreańczycy mają takie ciepłe temperamenty, takie otwartość w sobie, taką przyjacielskość, która no do mojego polskiego serca jakoś bardzo trafiła. I wydaje mi się, że jesteśmy trochę podobni w tej kwestii takiej wylewności, gościnności, takiej też czasami ciekawości, wręcz idącej w stronę wściubiania swojego nosa nim swoje sprawy. Ale to jest jakieś takie, no, z racji, że jestem z Polski mi bliskie. Więc ja bardzo się w Korei Południowej czułam jak w domu. No a dlaczego napisałam tą konkretnie książkę? No dlatego, że właśnie wtedy, kiedy byłam pierwszy raz w Korei Południowej, kiedy tam mieszkałam, to zajmowałam się też moją pracą magisterską i to była praca magisterska na temat głównie macierzyństwa w Korei Południowej i w Japonii, w której mieszkałam później. No więc to było jakieś takie ziarnko. Ale no, jestem kobietą, interesuję się Koreą Południową. Ona cały czas te dwa wątki jakoś we mnie siedziały. No i dlatego też wróciłam w zeszłym roku do Korei na miesiąc. No i udało mi się z tego stworzyć, z tych wszystkich jakby i z tych dwóch pobytów, i z tego, co było pomiędzy, i z jakichś na przykład konferencji osób tam poznanych oraz samego własnego zainteresowania Koreą, udało mi się ulepić tą książkę.
To już wiemy, dlaczego Korea, wiemy, dlaczego kobiety, ale mówisz, że pisałaś o macierzyństwie. Macierzyństwo nie jest jedynym tematem książki i chciałam dopytać, jak wyselekcjonowałaś te tematy. Czy to było tak, że najpierw poznawałaś osoby, które cię interesowały, i później stwierdziłaś, a porozmawiam z nimi na poczet książki, czy miałaś założone jakieś tematy w głowie, do których poszukiwałaś konkretnych ludzi?
Właściwie było trochę odwrotnie. To znaczy, ja po prostu szukałam. Mam wrażenie, że kiedy zaczęłam się trochę na poważnie zajmować tym tematem, w ogóle myśleć o tej książce jakoś tak bardziej realistycznie, to zaczęłam po prostu czerpać inspiracje i informacje z każdej strony. Po prostu całkowicie wsiąknęłam w ten koreański świat. Cały czas czytałam koreańskie powieści, słuchałam koreańskich wiadomości, szukałam właśnie osób, z którymi mogę porozmawiać. Jakby całkowicie się w tym zanurzyłam. I potem jakby powybierałam z tego, co mnie interesuje. I też jak rozmawiałam z różnymi osobami, kobietami głównie, no to mam wrażenie, że czasami po prostu był jakiś taki wątek, coś, przy czym poczułam po prostu, jak mi tam kamień spada na serce. Coś, co wiedziałam, że no muszę za tym pójść. Natomiast no, też nie chciałam, żeby każda z moich rozmówczyń była taką jakąś ilustracją jakiegoś problemu. Chciałam, żeby były bohaterkami samymi w sobie, i dlatego moja decyzja o tym, żeby rozmowy z nimi były jakby przedzielały rozdziały, a nie były ich częścią, bo uważam, że powinny mieć właśnie tą pierwszoplanową rolę. Natomiast sam pomysł tego, jak ta książka ma wyglądać, bo to jest taka książka, która niby jest o kobietach, ale w sumie poruszam w niej też tematy, które niekoniecznie się kojarzą z takim typowym reportażem o kobietach, bo reportaż o kobietach, nie widzą tego Państwo, ale właśnie robię taki cudzysłów palcami, to często jest zamknięty w tematach właśnie macierzyństwo, związki, ewentualnie przemoc domowa, trochę o nierównościach, o tym, jak trudno jest połączyć pracę i wychowanie dzieci i tak dalej. A jednocześnie mam wrażenie, że to jest coś, co jest to właściwie konkretna książka, która we mnie obudziła tą myśl, bo czytałam książkę na tak zwaną o kraju. Nie pamiętam już, mam wrażenie, że to była jakaś Słowacja. I to była książka, która była, nazwijmy to, o Słowacji, tak? Książka typowa, która ma przybliżyć ten kraj. I 99% rozmówców to nie tylko byli mężczyźni, ale byli to też mężczyźni w wieku autora, czyli po prostu tacy najbliższe mu osoby. I tak pomyślałam o tym, że jest tyle książek u nas, nie tylko u nas, w ogóle, które pisze się o kraju tak zwanym, a tak naprawdę 90% bohaterów to są mężczyźni i nikt tego nie uważa, że to jest literatura o mężczyznach. Więc ja tak chciałam trochę przewrotnie napisać książkę, która jest nie tylko o kobietach, chociaż jest z kobiecej perspektywy, no, siłą rzeczy, ale też właśnie jest o Korei Południowej. Jest tam trochę historii, jest tam trochę, no, polityki może dużo nie ma, ale trochę gospodarki. Jest dużo tematów, które nie są takie typowo kobiece, tak? Nie kojarzą nam się z magazynem Glamour. Ale jednocześnie, dlaczego, jeżeli można napisać książkę o, nie wiem, o Kosowie, teraz powiem jakiś przykład, którego nie ma, to nikt się nie obrazi, i napisać wyłącznie mężczyznach, a dlaczego nie można napisać książki o Korei Południowej, gdzie będzie 80% bohaterek kobiet powiedzieć, że to jest książka o Korei Południowej? Wiem, że to jest bardzo długa odpowiedź i już nie do końca pamiętam, jakie było pytanie.
Odpowiedziałaś na moje pytanie i zahaczyłaś od razu gdzieś tam o następne, bo chciałam pytać właśnie, dlaczego uważasz, że akurat ta książka jest wyjątkowa i ta odpowiedź tutaj jak najbardziej padła. Czy to, o czym mówisz, właśnie to zderzenie z perspektywą męską kontra kobiecą, ale to może za mocne było jakimś takim wyzwaniem przy publikacji, bo podejrzewam, że ty jako kobieta rozmawiałaś z kobietami i okej, ale co w momencie, gdzie chcesz przełożyć to na papier? Po drodze spotykasz się pewnie też z mężczyznami, chociażby w wydawnictwie, czy z mężczyznami, którzy mają kontakt z kobietami, o których piszesz, bo na przykład niektóre imiona zmieniasz, tak? Czy był w tym jakiś taki, nie chcę powiedzieć problem, ale czy to było dla ciebie wyzwanie, żeby zrealizować tą myśl, o której przed chwilą powiedziałaś?
Myślę, że wręcz przeciwnie. To znaczy, mam wrażenie, że literatura w Polsce jest taką dość kobiecą sprawą. To znaczy, kobiety więcej czytają, kobiety więcej kupują książek, dlatego jeżeli dodamy do książki element kobiecy, to tak naprawdę jest to plus. Natomiast, no, nie ukrywam, że musi to być książka o kobietach, tak? Ale zauważyłam coś takiego, że jeżeli w książce większość bohaterów to mężczyźni, to możemy to na przykład nazwać książka o Korei Południowej. Jeżeli w książce większość bohaterek to kobiety, to musi to być już kobiety w Korei Południowej. Więc pod tym względem jest taka niesprawiedliwość. Natomiast pod względem tego, czy ten temat jest, że tak powiem, sprzedajny, to nie ma tego problemu.
A jest jakaś treść, której nie zamieściłaś w książce? Podałaś tutaj kilka przykładów takich, no, tych typowo kobiecych. Piszesz o kulturze, piszesz o historii. A jest coś, czego na przykład to musiałaś ograniczyć, albo coś, co z jakichś względów ominęłaś, a na przykład chciałaś, żeby było dopełnieniem książki? Coś, co może być dla nas też kontynuacją zgłębienia się w temat Korei Południowej.
Obawiam się, że nie mam żadnej kontynuacji, że się całkowicie wyczerpałam tą książką, ponieważ mam wrażenie, że napisałam tam o wszystkim, co chciałam, i nawet obawiałam się czegoś takiego, że jak wyślę tą książkę już do wydawcy, to oni będą chcieli parę rzeczy wyrzucić, bo stwierdzą, że a to jest trochę nie na temat, że a ten rozdział to sobie darujmy, ale się tak nie stało. Więc jestem bardzo, bardzo usatysfakcjonowana, ponieważ tak naprawdę ta książka. Dla mnie osobiście to jest książka o pocieszycielkach armii japońskiej z przypisami. To znaczy, to był dla mnie temat, który był dla mnie najważniejszy, o którym bardzo chciałam napisać. Bardzo chciałam też napisać o emigracji koreańskiej do Rosji i jej powrocie, jakby teraz do Korei Południowej. To też był dla mnie ważny bardzo temat. No, ale nikt, umówmy się, nie będzie zainteresowany książką. A ja też wydaje mi się, że to nie jest temat na tyle wielki, żeby pisać książkę na ten temat. Znaczy, ja mam trochę takie inne podejście. Nie lubię takich książek, które bardzo rozkładają temat na czynniki pierwsze, albo po prostu nie umiem tak pisać. Może to jest kwestia tego, że tak nie umiem. Wolę
Albo
poruszyć
to już
bardzo
by
dużo.
było po prostu bardziej takie naukowe może
Tak.
niż reporterskie, tak myślę, w szczególności tutaj na przykład kobiet pocieszycielek, takie prace migracyjne. A właśnie, kobiety pocieszycielki, mogłabyś wyjaśnić naszym słuchaczom? Bo myślę, że też nie do końca wszyscy się orientują w temacie.
Tak, pocieszycielki to jest taka bardzo miła nazwa na coś, co jest no, wielkim tak naprawdę wielką zbrodnią. A mianowicie w czasie II wojny światowej, kiedy Japończycy podbijali tam południe Chin oraz wiele różnych wysp na Pacyfiku i Koreę, oczywiście Korea stała się częścią Japonii już dużo wcześniej, to obawiano się takiej famy, która szła za japońską armią, o tym, że Japończycy są wyjątkowo brutalni, wyjątkowo takimi niehumanitarnymi żołnierzami, że oni, jeżeli przychodzili gdzieś, to przechodzili przez jakąś wieś, to ją palili. Zresztą sama jako sinolożka wiesz dokładnie, co się wydarzyło w Nankinie, więc po takich różnych incydentach postanowiono w pewien sposób tych japońskich żołnierzy spotulnić. Uznano, że jeżeli dostarczymy japońskim żołnierzom świeży napływ niewolnic seksualnych właściwie, bo trudno to na je nazwać prostytutkami, to wtedy oni będą mniej chętni do tego, żeby porywać, gwałcić i mordować kobiety z miejscowości, w których się armia znajduje. Logika to była niezbyt logiczna, ponieważ ostatecznie to ta ilość zbrodni, gwałtów i tak dalej wcale nie spadła. Natomiast oznaczało to, że wszędzie tam, gdzie stacjonowała japońska armia, otwierano tak zwane stacje komfortu. Komfortu, czyli tego, że mężczyzna, Japończyk, żołnierz może właśnie tam doznać jakiegoś takiego relaksu po trudnym dniu walki. Oznaczało to, że po prostu no, brano albo baraki, albo jakieś szkoły, a czasami jak nie było gdzie, nie było żadnych opuszczonych budynków, a to na przykład rozkładano jakieś namioty. No i skąd wziąć te kobiety, które tak bardzo chętnie będą gwałcone przez mężczyzn parunastu, albo nawet paru dziesięciu dziennie? No znikąd kobiety tego nie chcą, więc Japończycy porywali albo mamili wizją zarobku w fabryce. Najczęściej Koreanki, były to wśród tych kobiet również Chinki, a nawet Holenderki, jednak były to głównie Koreanki. A ponieważ bano się chorób wenerycznych, to porywano dziewczynki albo uprowadzano siłą, albo właśnie kłamstwem, jak najmłodsze. Czyli to było na przykład 12, 13, nawet 11-latki. Jest bardzo wiele historii, bo te kobiety w końcu zaczęły opowiadać o tym, co się im wydarzyło po wielu latach, kiedy to było tabu. I na przykład są historie dziewczyn, które wyszły z domu po wodę albo wyszły załatwiać jakieś sprawunki na targu. I podjechała ciężarówka z japońskimi żołnierzami, po prostu je porwali, wyprowadzili gdzieś na przykład do północnych Chin. No i kobiety tam stamtąd najczęściej nie wracały, bo albo umierały z powodu obrażeń narządów wewnętrznych, albo z powodu chorób, albo z powodu chorób wenerycznych, albo dlatego, że ktoś je pobił. No bo jeszcze gwałty to było za mało, jeszcze japońscy żołnierze lubili też torturować te kobiety, a to przypalić jakiś papieros na nich, a to coś nożem im obciąć. Niestety wiemy takie rzeczy, ponieważ te, które przeżyły, a nie było ich wiele, pokazywały potem swoje poranione ciała. No jest to dość ciężki temat. Uważam, że nie jest wystarczająco znany na świecie, mimo że coraz częściej się o nim mówi i słyszy, to mam wrażenie, że Japonia ma tak dobry soft power i tak bardzo już się nam kojarzy z wszystkim, co słodkie, Hello Kitty, anime i w ogóle jaki to jest piękny i cudowny kraj, że jakoś nie dopuszczamy do siebie tej myśli o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej. Myślę, że jako sinolożka doskonale wiesz, że tak to też
Tak,
wygląda.
no w kontekście Chin jest to trochę inaczej, bo jednak ta popkultura chińska jeszcze nie jest aż tak bardzo popularna jak na przykład japońska czy koreańska, ale to jest prawda, że te zadry historyczne gdzieś tam się zacierają przez to, jak dzisiaj widzimy te kraje. Wspomniałaś o rozmowach, o tutaj relacjach osób, które przeżywały takie cierpienie. Z jakich źródeł jeszcze korzystałaś podczas pisania książki, przygotowywania materiału? Czy to były tylko takie właśnie popularno-naukowe informacje, czy to były jedynie koreańskie źródła, czy sięgałaś też może po jakieś opracowania bardziej naukowe?
Od razu powiem, że ja głównie sięgałam po anglojęzyczne artykuły naukowe i tak dalej, ponieważ mój koreański pozostawia wiele do życzenia i o ile kiedy mieszkałam tam pierwszy raz w 2016 roku, to radziłam sobie dużo lepiej, to teraz jest źle. Niech to będzie przestroga dla was wszystkich, ponieważ ja uczyłam się koreańskiego bardzo intensywnie w bardzo krótkim czasie i tak samo jak intensywnie doszłam do wysokiego poziomu, to później, kiedy przestałam w nim mówić, to z niego spadłam. Ale co do źródeł, dla mnie źródłem było wszystko. To znaczy, powiem na przykładzie właśnie pocieszycielek. Oczywiście książki, opracowania, artykuły naukowe, wszystko, co mogłam legalnie dostać albo i nielegalnie, bo są też takie strony. Ale też no, wysłuchałam wiele nagrań, bo są też nagrania i wywiady z tymi kobietami, które przeżyły. Ale też na przykład Muzeum Pocieszycielek było dla mnie w Seulu, było dla mnie absolutną kopalnią wiedzy. Nie tylko to, co można było tym muzeum zobaczyć, ale też było dużo materiałów, które tam udało mi się kupić dodatkowych. Takich materiałów na temat pocieszycielek, których właśnie nie zamówisz na Amazonie, nie znajdziesz w internecie, tylko trzeba tam być, żeby je po prostu kupić na miejscu. Tam też mają niesamowitą bibliotekę multimedialną rozmów, opowieści kobiet. Gdzie chyba są wszystkie kobiety, które kiedykolwiek wypowiadały się na ten temat. Więc można tam usiąść i spokojnie spędzić cały dzień, bardzo polecam. Ale żeby też dowiedzieć się więcej o nastawieniu i jakby Koreańczyków i w ogóle społeczeństwa koreańskiego do kwestii pocieszycielek, to też chodziłam na protesty, ponieważ co środę pod ambasadą japońską są protesty ludzi, którzy, no dawniej chodziły tam pocieszycielki, w tym momencie już te panie są. Albo już ich nie ma, albo są za stare na to, żeby po prostu tam pikietować. Ale tam też to było dla mnie ogromne źródło wiedzy, rozmowa z tymi ludźmi, którzy tam przychodzą co tydzień. Dla mnie zwłaszcza inspirujący byli studenci, którzy tam przychodzą właściwie codziennie. No, tam jest taka statua dziewczynki, statua pokoju, to jest taka dziewczynka właśnie, która symbolizuje pocieszycielkę. No i rząd japoński, no i w sumie koreański, który się z nim dogadał również, zarzekają się od dawna, że tą statuę usuną. Więc oni codziennie tam są, zmieniają się oczywiście, to nie są cały czas te same osoby, a oni codziennie tam są i pilnują tej statuły. Ale miałam okazję też porozmawiać z ludźmi z drugiej strony, z ludźmi, którzy tam robią kontrprotesty, antyprotesty, którzy przekonują
Przepraszam, że
o
ci
tym, że
się
już
wetnę,
po.
ale to też możemy zaznaczyć naszym słuchaczom, że w ogóle Seul to jest miasto protestów i w ogóle w Korei te protesty się dzieją. One oczywiście nie mają takiej gigantycznej skali. Jak u nas jest protest, to wiadomo, że protestują rolnicy, jakaś ogromna grupa ludzi, a tam jest tak, że po prostu osoby zrzeszone w jednym dziale firmy na przykład, tak, że jest protest po prostu niewielki pod danym budynkiem i to też jest w ogóle ciekawy temat, może na zupełnie osobną rozmowę, że w ogóle w Koreańczykach jest taka wola i że to jest bardzo takie oczywiste i myślę, że też nie jest dużym zaskoczeniem, jak na ulicy widzimy protest tu, protest tam.
Ja to absolutnie uwielbiam w Koreańczykach, że oni są takim zaangażowanym społeczeństwem, że oni są obywatelami w najlepszym znaczeniu tego słowa. Oni się we wszystko angażują, jak tylko się wydarzy coś, co jest uznane na niesprawiedliwość, czy to z powodu działania sądu, czy policji, czy po prostu czegoś, zawsze będzie jakiś protest. Nie można, nie wiem, nie wyobrażam sobie przejścia ulicami Seulu godzinę i nie zobaczenia jakiegoś protestu. Zawsze jest jakiś protest. Czasami to są jednoosobowe protesty, albo są na przykład osoby, które chrześcijanie, którzy nawracają na swoją religię i tak dalej. Tam jest dużo ludzi, którzy mają jakąś ideologię, jakieś idee, coś ważnego i za tym idą i nie czekają, aż się zbierze 150 tysięcy osób, żeby iść w pochodzie, tylko idą już. O każdej porze dnia i nocy. Pamiętam, że nawet jakoś od 10, 11 byłam, nie wiem, pewnie w jakimś pubie na jakichś kurczakach z koleżanką i właśnie obok zaraz zaczął się protest i ludzie zaczęli dołączać. To jest te protesty koreańskie są fascynujące, bo oni naprawdę się do nich przygotowują. Oni nie przychodzą i nie krzyczą teraz tu. Oni robią piosenki, piszą speeche, piszą poematy. Te protesty, na które chodziłam, pocieszycielek, były po prostu co tydzień zupełnie inne. I były fascynujące. Tam były, śpiewaliśmy, tańczyliśmy, były choreografie jakieś, a jednocześnie były speech'e osób, które na przykład, no, młode osoby, które opowiadały, dlaczego dla nich to jest ważne, żeby cały czas o tym mówić. No, aż mi się czasami łezka zakręciła. Plus, jak ja tam byłam w zeszłym roku i chodziłam na protesty, to to było już po wybuchu wojny na Ukrainie i bardzo dużo było nawiązań do tego. To znaczy, osoby, które właśnie się wypowiadały tam, tworzyły takie paralele, mówiły o właśnie przemocy w czasie wojny, o tym, co spotyka kobiety w czasie wojen. Dla mnie to był piękny w ogóle wyraz solidarności kobiecej. No, fascynująca sprawa.
Myślę, że zahaczyłaś o kolejną rzecz, o którą chciałam cię spytać, właśnie to, co podziwiasz w Koreankach.
W Koreankach podziwiam ich siłę i to, że potrafią iść za swoimi wyborami życiowymi. Nawet jeżeli wiążą się one z pewnymi kompromisami i z pewnymi wyborami, to one wykonują te wybory świadomie, nie oszukują same siebie, nie mówią sobie, że coś się zmieni, że ja coś zmienię, że w końcu uda mi się osiągnąć jakąś tam równowagę. Nie, one patrzą na życie takie, jakie jest. Patrzą na rzeczywistość, widzą rzeczywistość, nie patrzą przez różowe okulary, tylko oceniają trzeźwo. Mówię teraz bardzo tak ogólnie, ale no na przykładzie wejścia w małżeństwo. Wiemy, że nie tylko w Korei, ale wszędzie wiąże się to z wieloma poświęceniami, a w Korei szczególnie, ponieważ bardzo trudno jest być żoną, mieć dzieci. Także z tego powodu, o którego mówiłam, że kobieta jest odpowiedzialna za wykształcenie dzieci i jednocześnie być pracownikiem, ponieważ od pracowników firmy wymaga się również takiego bezbrzeżnego poświęcenia, jak od matek w stosunku do ich dzieci. No i jak to połączyć? No nie da się. I kobiety, zamiast myśleć o tym, w jaki sposób to połączę, jak to się uda, jak to zrobię, żeby to jednak wyszło, to po prostu biorą, nie wiem, listę za i przeciw i decydują się, okej, okay, idę w tę stronę. Wiem, że stracę to i to, no trudno. Zamiast na przykład, no, relacje między mężem a żoną są bardzo takie tradycyjne często, bardziej niż u nas nawet. I te relacje czasami bywają właśnie takie, że na kobiecie spoczywa pewna odpowiedzialność, więc jakby mężczyzna tej odpowiedzialności nie ma, więc też nie będziemy go prosić o pomoc na przykład w pewnych sprawach. No, jeżeli ja idę do pracy, to nie dzwonię do niego męża, żeby wykonał za mnie moją pracę i dlatego jeżeli ja zajmuję się dzieckiem, to nie będę do niego dzwonić, żeby on się zajął dzieckiem, tak? Taki jest pewien podział. Możemy o tym rozmawiać, czy to ma sens, czy nie, czy to jest sprawiedliwe, czy nie, ale tak to często wygląda. Więc kobieta nie będzie sobie wmawiać, że okej, okay, wyjdę za mąż, będę mieć dzieci, ale on na pewno się zajmie, na pewno będzie obiecywał, na pewno będzie lepiej, na pewno coś tam, coś tam, coś tam, tak? Nie ma takiego myślenia życzeniowego, takiej złudnych nadziei, a bardziej takie myślenie racjonalne. Okej, okay, mój mąż nie będzie mi pomagał, okej, okay, będziemy się widywać rzadko, bo on zajmuje się pracą, ale mam z tego rodzinę, mam bezpieczeństwo i mam dziecko. Więc zamiast szukać takiego ideału, po prostu muszę się godzić z tym, co mam, doceniać to, iść na te kompromisy z pełną świadomością i nie próbować nic zmienić. Takie wydaje mi się, że było nastawienie wielu osób, z którymi rozmawiałam, niezależnie od tego, jakie miały decyzje życiowe. Były też osoby, z którymi rozmawiałam, które nie mają dzieci, nie mają męża i robią tą decyzję świadomie, ponieważ to jest to, co w rachunku plusów i minusów wyszło.
Pamiętam rozmowę zamieszczoną na początku książki, gdzie twoja rozmówczyni mówiła ci o tym, że jest jak banan, tak? Na zewnątrz żółta i tutaj mówi o swoim koreańskim pochodzeniu, a w środku biała, bo wykształciła się w Stanach Zjednoczonych i najchętniej chciałaby tam wyjechać i tam żyć, a jej mąż jest właśnie tym bardzo takim tradycyjnym mężem, o którym powiedziałaś. Domyślam się, że rozmowy te i to szukanie informacji było dla ciebie takie bardzo absorbujące i że też pewnie niejednokrotnie przekładałaś to na, tak myślę, na grunt gdzieś tam swojego życia. Były jakieś takie elementy książki, coś co cię osobiście dotknęło, czy może odnajdujesz jakieś analogie między koreańskim a polskim społeczeństwem, czy raczej było to właśnie takie osobiste przeżycie i takie współczucie, ale nie na zasadzie żalu, tylko współczucie, współodczuwanie z Koreankami?
Mi się wydaje, że wszystko mnie jakoś dotyczyło, wszystko jakoś do siebie wzięłam. I wydaje mi się, że dlatego te elementy tych rozmów pojawiły się w tej książce, ponieważ no, większość tych rozmów moich to wielogodzinne nagrania, a ostatecznie to na przykład 4 strony, prawda? Więc wybierałam to, co mnie naprawdę poruszyło, i mam wrażenie, że wszystko mnie tam poruszyło. Jakoś po prostu poczułam bliskość tego kobiecego doświadczenia i tego, że my jako kobiety stoimy przed podobnymi wyborami, niezależnie czy jesteśmy z Korei Południowej, czy z Polski, czy z Niemiec. W tym się jakoś bardzo odnalazłam. Od razu zaczęłam czuć taką właśnie bliskość, tak jak mówisz, współodczuwanie. Więc nawet trudno mi byłoby teraz się zastanowić, z którymi rzeczami się utożsamiałam jako podobnymi, czymś, co szukam paraleli w moim życiu, a z którymi, bo po prostu weszłam to, co mówiły moje rozmówczynie. A co do tych podobieństw między Polską a Koreą, ja ich widzę bardzo dużo i też wydaje mi się, że trochę o to zahaczam w książce, że mamy podobną historię. Też historię podboju, historię średnio dobrych relacji z naszymi sąsiadami, tego, że byliśmy taką kulturą trochę na uboczu. Nie dlatego, że gorszą, a dlatego, że tak nas traktowały wielkie mocarstwa. I też podnieśliśmy się z gruzów wielokrotnie, tak jak Koreańczycy. Natomiast, no, moim zdaniem, z tej historii wyciągamy różne lekcje. To znaczy, mam wrażenie, że Polacy wciąż bardzo dobrze odnajdują się w tej narracji ofiary. Natomiast Koreańczycy się nie odnajdują w narracji ofiary. Oni się odnajdują w narracji tych, którzy mają po prostu w sobie tą wytrwałość i siłę. I nic ich nie zniszczy. I oni nie będą myśleć o przyszłości, chociaż dużo myślą o przyszłości, ale skupiają się właśnie na tym, co osiągnąć, jak pójść dalej, jak pracować nad sobą, jak zdać ten egzamin, dostać się do Sky. Nie siedzą i nie zastanawiają się, o Boże, jak mi źle, tylko co mogę zrobić, żeby było lepiej. No i może to, co pytałaś na samym początku, może to jest coś, co łączy Koreańczyków z Finami, to sisu, czyli ta siła strzewi, to wytrwałość, że zaciskamy zęby, nie narzekamy, tylko idziemy dalej, tak? Czyli nieważne, że jest minus 30, ja muszę porąbać drewno, bo inaczej umrzemy z zimna w domu. A w Korei nieważne, że jesteśmy całkowicie na końcu, jeśli chodzi o PKB świata, żyjemy w slumsach i nie mamy elektryczności i wody, i wśród nas jest masa uchodźców i ludzi, którzy uciekli właśnie z Korei Północnej, jak w latach 60. Tylko myślimy o tym, co zrobić, żeby się rozwinąć gospodarczo, żeby rozwinąć naszą infrastrukturę i nie być tym, nie wiem, azjatyckim El Salwadorem, tylko właśnie iść do przodu.
Mam jeszcze takie pytanie techniczne, ze względu na to, że to właśnie wydawnictwo zaprosiło mnie do nagrania tej rozmowy. Jak wyglądała właśnie współpraca z wydawnictwem? Czy pierwszy był pomysł na książkę, czy propozycja wydawnictwa i jak to później wyglądało? Czy wysyłałaś jakieś kolejne etapy? Takie twoje doświadczenie z tą konkretną książką?
Wydaje mi się, że ten proces u każdego wygląda trochę inaczej i też wydaje mi się, że jest trochę inny na początku, w środku i na pewno inny dla osób, które są już znane i wydawnictwo przyjmują ich pomysły w ogóle bezdyskusyjnie, natomiast tego nie wiem, jak to wygląda. Natomiast przy mojej pierwszej książce to musiałam napisać parę rozdziałów i taki jakby schemat, to znaczy wypisać punkty, tematy, które poruszę. Natomiast w przypadku tej książki to już jakby to był trochę pakiet, to znaczy moja poprzednia książka Powieść pół roku na Saturnie oraz ta książka reportażowa, to właściwie prowadziliśmy negocjacje w tym samym momencie. I jeśli chodzi o ten temat, to właściwie miałam bardzo duże pole do popisu, bardzo dużą wolność, ponieważ w sumie to umówiliśmy się na to, że to będzie książka o Koreankach. I to było tyle. Nie było tam mowy o tym, jakie tematy poruszę, jak to będzie napisane. W ogóle właściwie miałam całkowitą wolność twórczą, artystyczną i do wydawnictwa zgłosiłam się już z gotowym produktem. Czyli wyglądało to trochę inaczej niż wcześniejsza współpraca i wiem też, że nie każdy tak lubi. Niektórzy wolą współpracować z redaktorem już w trakcie, natomiast z powodu specyfiki mojego stylu pracy dla mnie mnie to nie jest odpowiedni sposób, ponieważ ja każdy maleńki rozdział, każdy większy rozdział dla mnie był osobną częścią, którą ja tworzyłam osobno i dopiero później to sobie jakoś układałam i próbowałam z tego stworzyć całość i żeby to się do siebie jakoś nawiązywało i tak dalej. Więc tak naprawdę miałam tam 40 różnych plików i do każdego z nich, do każdego z tych małych rozdziałów miałam bardzo dużo stron notatek, czyli na przykład do rozdziału, który ma dwie strony, miałam 8 stron notatek, więc no, w tym momencie no, też nie chciałabym jakby angażować redaktora w tą pracę ze mną w momencie, kiedy tak naprawdę tylko ja w mojej głowie jestem w stanie jakiś sens odnaleźć w tych wszystkich notatkach, nawiązaniach, inspiracjach i czasami jakichś paru słowach, które tylko ja rozumiem, po co ja to zapisałam i o co tam chodziło. I już nie mówiąc o tym, żeby to potem jakoś ułożyć, więc no, trochę to jest chaotyczne, ale w tym się odnajduję, tak mi to łatwo idzie. Oczywiście najgorsza rzecz, którą każdy nienawidzi chyba z osób, które zajmują się dziennikarstwem czy pisaniem reportaży, czyli spisywanie wywiadów, to ja postanowiłam zrobić coś nowego. A mianowicie nie spisywałam wywiadów, tylko słuchałam wywiadów i jednocześnie już je tłumaczyłam na polski. Więc słuchałam jakiegoś zdania, potem tłumaczyłam je sobie, spisywałam już po polsku. Może to nie jest najlepszy proces i dzięki temu jedna godzina spisywana była przeze mnie czasami w 4 godziny, ale ostatecznie dla mnie to było dobre. I nawet jeżeli nie miałam jeżeli nie wpadłam na to, jak coś od razu przetłumaczyć, to sobie zapisywałam w oryginale fragmenty, więc to był absolutny chaos. No i trochę to zajęło, żeby z tego chaosu coś wynaleźć, więc wydawnictwo zobaczyło już ten efekt końcowy i mimo, że redakcja była bardzo głęboka pod takim względem stylistyczno-gramatyczno-językowym, bo nie ukrywam, że tutaj nie jestem jakimś najwybitniejszym studentem polonistyki, to jednak jeśli chodzi o sam sens, układ, to ta książka wygląda tak, jak ja ją sobie wymyśliłam, więc jestem z tego bardzo zadowolona.
Mówisz o ilości tych danych i materiałów, które były wokół, a wcześniej powiedziałaś, że temat wyczerpałaś, ale zapytam na sam koniec, czy planujesz jeszcze jedną w najbliższym czasie jakąś okołokoreańską książkę, a może zdecydujesz się na inny kraj azjatycki, skoro gdzieś tam ta Japonia jest związana z twoim wykształceniem, a może zupełnie inny kraj cię zainteresuje i zdecydujesz się też na wyjazd, czy jakieś głębsze zbadanie tematu.
Mi się wydaje, że tak jak wielu autorów, kiedy kończę jeden projekt, to już mam w głowie zupełnie inny, więc w tym momencie rozmawiamy o mojej książce o Korei Południowej, a ja w tym momencie już poświęcam absolutnie zero czasu na myślenie o Korei Południowej i już jestem na etapie czytania wielu książek, artykułów i zatapiania się w kolejnym kraju i mam nadzieję, że niedługo będę mogła powiedzieć o tym, jaki to kraj. Natomiast jeśli chodzi o kraje azjatyckie, to jest jedna rzecz, która mi się marzy od wielu lat. Mam nadzieję, że przyjdzie na to też moment. Chciałabym napisać książkę na temat Okinawy, więc można to nazwać tematem japońskim, chociaż no, trochę moim celem byłoby wyszukanie tej tożsamości okinawskiej poza japońską, ponieważ byłam tam 2 razy, czytałam bardzo wiele na ten temat i jest to temat, który mnie fascynuje i to pod wieloma względami. Bardzo mnie interesują te różne dychotomie pomiędzy tym, że to jest kraj, przepraszam, że to jest prefektura Japonii, gdzie żyje się bardzo długo i jest tak wiele różnych higienicznych praktyk, które, dzięki którym ludzie żyją długo, a jednocześnie mamy tam bazy amerykańskie, które całkowicie pasją się nad rafami koralowymi i w ogóle środowiskiem okinawskim, a przy okazji nad infrastrukturą, bo ta infrastruktura dla mnie jest niezwykle amerykańska na Okinawie, to znaczy szerokie drogi, wielopasmowe, wszędzie jedziemy samochodem, jak już jest restauracja, to taka ogromna z wielkim parkingiem, bardzo dużo jest fast foodów, są to oczywiście wioski amerykańskie wokół baz. No i też stosunki międzyludzkie są bardzo fascynujące, no bo mamy właśnie tych amerykańskich żołnierzy, mamy no, dość biedną w porównaniu do reszty Japonii społeczność Okinawy, która trochę z tych USA chce sobie dla ciebie coś uszczknąć, na przykład wiele kobiet, które wychodzą za żołnierzy. Jest też to, obecność baz się też wiąże niestety z dużą ilością przemocy i gwałtów. No a poza tym Okinawa tak naprawdę jest część Japonii tylko od końcówki XIX wieku. Wcześniej miała własne, bardzo rozbudowaną kulturę, królestwo, własny język, też długą historię handlu, a właściwie pośredniczenia w handlu z Chinami. Jest to fascynujący temat. No i to jak Japonia potraktowała, kiedy Okinawczycy chowali się w jaskiniach przed Amerykanami. Otrzymywali cały czas takie informacje od Japończyków, że właściwie od spotkania Amerykanina to lepsza jest śmierć, więc proszę popełniać samobójstwa, robić wszystko, żeby się nie dostać w łapy tych złych Amerykanów. I ja byłam na tych różnych, w tych jaskiniach, gdzie ludzie się ukrywali i jedli byle co, byle przetrwać. Oraz byłam w takich miejscach, gdzie jest po prostu przepiękne skały, z których widzimy na dole tą przepiękną piaskową plażę. Po prostu klimat jest niesamowity. Podobnie zresztą jak na Tajwanie. Jest tak bardzo już, no, ja się tam czułam prawie jak na Filipinach, jak w Brazylii, tak bardzo bujnie, palmy i tak dalej. I nagle widzimy jakiś napis, że tutaj z tych skał ludzie ustawiali się w kolejce, żeby rzucić się z tych skał z całą swoją rodziną, ze swoimi dziećmi, żeby popełnić samobójstwo, bo nadchodzą Amerykanie. Więc to jest taka niby rajska wyspa, która ma bardzo tragiczną przeszłość i mam wrażenie, że może to jest taka znowu moja jakaś misja, bo jeśli chodzi o Koreę Południową, to moją misją było to, żeby dotrzeć z historią pocieszycielek do ludzi. A teraz mam wrażenie, że to jest moja misja, żeby dotrzeć z historią Okinawy. No i też po prostu podoba mi się tam. Tam jest pięknie. Jedzenie pyszne.
Dziękuję Ci bardzo, że zdecydowałaś się podzielić tymi planami, marzeniami. Ja Ci oczywiście tego jak najbardziej życzę. Pamiętam, że jeden odcinek podcastu właśnie o Okinawie opowiada, ale w kontekście karate, bo jest to kolebka karate, odcinek z panem Jerzym Łabińskim, także też tutaj
Widziałam.
słuchaczy od razu słuchaczy odsyłam. A ja jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za całą rozmowę, dziękuję wydawnictwu, że nas skontaktowało i jeżeli takie plany faktycznie się powiodą, to jak najbardziej zapraszam Cię ponownie. Do usłyszenia, a słuchaczom przypominam, że będziemy, znaczy już mam w zasadzie dzisiaj przyszły, leżą na moim stole cztery właśnie egzemplarze reportażu Mądre Matki, Dobre Żony, które będą do rozdania, także zachęcam do śledzenia Facebooka. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
To był Jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.